Jednym z tematów najbardziej ciężkich dla władzy ludowej w Polsce po II wojnie światowej był temat Powstania Warszawskiego. Myślę, że obok kwestii katyńskiej był to temat najtrudniejszy. Dlaczego? Dlatego, że było to doświadczenie dziesiątek, setek tysięcy ludzi. Nie tylko doświadczenie bezpośrednie, ale też doświadczenie z opowiadań. To było coś, co profesor Tomasz Strzembosz nazywa doświadczeniem źródłowym, a więc silnym przeżyciem, historią zakorzenioną we własnym doświadczeniu. Dlatego z czymś takim bardzo trudno było walczyć, pomimo zadekretowania, że Powstanie Warszawskie było czymś niewłaściwym, albo gdyby chciano zadekretować, że Powstanie Warszawskie było tylko jakimś przypadkowym, niewielkim zrywem, to doświadczenie dziesiątek, setek tysięcy ludzi było zupełnie inne. Komuniści mieli spory orzech do zgryzienia, ale starali się sobie z tym radzić. Ja prowadziłem badania źródłowe nad okresem 1953-1956, w jaki sposób próbowano zagospodarować temat Powstania Warszawskiego, bo trzeba go było zagospodarować. Otóż skorzystano z kilku podstawowych narzędzi, z kilku podstawowych metod, dzięki którym opowieść o powstaniu była taka, jaką chcieli ją komuniści. Po pierwsze, skorzystano oczywiście z całego aparatu instytucjonalnego państwa, a zwłaszcza z instytucji cenzury. Trzeba tutaj powiedzieć, że cenzura w państwie komunistycznym to jest cenzura prewencyjna, nie represyjna. Ten prewencyjny typ cenzury to jest taka cenzura, która nie dopuszcza do pojawienia się w sferze publicznej jakichkolwiek treści, których propaganda komunistyczna by sobie nie życzyła, których państwo totalitarne by sobie nie życzyło. A więc to, co było dostępne w przestrzeni publicznej w Polsce, to była jedynie ta narracja, którą budowali komuniści. To było pierwsze, ale bardzo ważne, istotne narzędzie. I korzystając z niego, komuniści zbudowali swoją własną opowieść o Powstaniu Warszawskim. To Powstanie Warszawskie, a więc wydarzenie, którego nie dało się wymazać, zostało opowiedziane od nowa. W jaki sposób? Po pierwsze, skupiono się na tym, co dla władz komunistycznych było najbardziej wygodne. Pominięto, mówię tutaj zwłaszcza o latach 1953-54 i oczywiście o okresie wcześniejszym, niemal całkowicie przebieg walk zbrojnych. Te były oczywiście heroiczne i trudno byłoby z nimi dyskutować, ale skupiono się na przyczynach powstania i zaczęto sprzedawać mieszkańcom, ludziom, obywatelom żyjącym w Polsce taką oto narrację, że te przyczyny polityczne i wojskowe były przyczynami zbrodniczymi. Te przyczyny były takie, że próbowano wbić klin Powstaniem Warszawskim w dotychczasową jedność Wielkiej Trójki, a więc próbowano rozbić jedność Wielkiej Trójki. Pomijając oczywiście, to jest też istota tej cenzury czy systemu propagandowego, czyli selekcjonując informacje, pomijano zupełnie kwestie rzeczywistych przyczyn natury militarnej, a więc obecność Sowietów pod Warszawą. Mówiono o tym, że była to wydumana koncepcja, że ze zwycięstwami armii sowieckiej pojawiła się kolejność zamanifestowania, że to my tu jesteśmy gospodarzami. Proszę zwrócić uwagę, że nie jest to przyczyna zupełnie nieprawdziwa, ale wyeksponowano ją i pokazano jako w zasadzie jedyną. A więc, że przyczyny polityczne i stojące za nimi przyczyny militarne były przyczynami zbrodniczymi, nie mającymi się nijak do rzeczywistości. Była to tylko wykalkulowana zimna gra gdzieś tam polityków i żołnierzy w Londynie, oderwanych zupełnie od mas żyjących w kraju. A więc skupienie się na przyczynach. Wtedy, kiedy gdzieś tam pojawiają się w niektórych przypadkach przyczyny wojskowe, są one pokazywane w sposób bardzo jednostronny, to znaczy eksponowane jest, że armia sowiecka była zmęczona, że musiała się zatrzymać, że były silne przeciwnatarcia niemieckie. Nie było mowy o tym, że Rosjanie byli już na przedmieściach Warszawy, że przyczyny, że sztuka prowadzenia wojny wskazywałaby na to, że powinni zdobyć miasto, a nie zatrzymywać się na rzece, bo to przedłużało front. To wszystko pomijano. Drugim elementem, bardzo silnie obecnym w propagandzie komunistycznej wobec Powstania Warszawskiego, była kwestia zróżnicowania pomiędzy przywódcami powstania a zwykłymi żołnierzami. Tu znowu wracam do tego doświadczenia źródłowego, ponieważ tak wiele osób brało udział w powstaniu warszawskim, tak wiele osób pamiętało je, nie sposób było zanegować tych odczuć, które oni mieli. A więc propaganda posłużyła się takim oto wytrychem. Zbrodniczy dowódcy, czy polityczni, czy wojskowi, i bohaterskie masy żołnierza. A więc żołnierze, powstańcy, zasłużyli na miano bohaterów w myśl propagandy komunistycznej, ale dlatego, że oni nie znali tych zbrodniczych zamiarów, a więc oni walczyli rzeczywiście z pełnym zapałem serca, wkładając w to całe swoje życie, nierzadko to życie oddając. Natomiast ci przywódcy, ci źli, którzy gdzieś tam byli na górze, oni po prostu cynicznie wykorzystali ich zapał, ich chęć odwetu na wrogu. I ten rozdźwięk pomiędzy górą a masami żołnierskimi jest czymś bardzo, bardzo charakterystycznym dla propagandy komunistycznej w tym okresie. Wreszcie trzecia rzecz, o której warto wspomnieć, to jest próba opowiedzenia powstania w sposób taki, że główną siłą, która brała udział w powstaniu, była Armia Ludowa. Jeśli nawet było to bardzo naciągane i komuniści zdawali sobie sprawę dokładnie z tego, to próbowano powiedzieć, że Armii Krajowej, która była nienależycie uzbrojona, z pomocą właściwie od samego początku powstania, mowa tutaj o komórkach Armii Ludowej, które były w Warszawie, śpieszyła właśnie Armia Ludowa, śpieszyły właśnie siły związane z ruchem komunistycznym. To było opowiadane na różne sposoby, czy właśnie na temat, czy było to opowiadanie na temat Braterstwa Broni, AL i Armii Krajowej, na temat tych prób pomocy uchwycenia przyczółków Czerniakowskiego czy Żoliborskiego przez żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego wchodzącymi u boku Armii Czerwonej. Na różne sposoby było to opowiadane, ale chodziło o stworzenie wrażenia, że komuniści byli tymi, którzy próbowali ze wszystkich sił pomóc powstaniu. I teraz następna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Bardzo interesujące rzeczy dzieją się w 1955 roku. Mianowicie ta narracja, którą przedstawiłem do tej pory, ona została zaburzona. W związku ze zmianami, z falą kroczącej od wilży politycznej do kraju, zaczynają pojawiać się jaskółki nowego patrzenia na powstanie warszawskie, powiedzielibyśmy bardziej obiektywnego. I tutaj trzeba przywołać dwa nazwiska ludzi, których cykle artykułów zaczynają ukazywać się w roku 1955. Obydwaj byli powstańcami warszawskimi, obydwaj związani byli z Armią Krajową. Pierwszy to pułkownik Adam Borkiewicz, który na łamach kierunków rozpoczyna cykl artykułów poświęconych militarnym aspektom powstania warszawskiego. Ten cykl artykułów to jest preludium do książki, która ukaże się po odwilży październikowej, która do dzisiaj jest uznawana za istotną pracę na temat militarnych aspektów powstania warszawskiego. Drugi to Władysław Bartoszewski, który na łamach Stolicy i Świata również drukuje, publikuje swoje cykle artykułów. Panowie obydwaj zastosowali również ciekawy manewr, który, jak sądzę, miał na celu spowodowanie dopuszczenia artykułów obiektywnie przedstawiających przebieg walk w stolicy do druku w rzeczywistości komunistycznej. Mianowicie zupełnie odcięli się od przyczyn powstania, tego co było eksponowane wcześniej, a skupili się na aspektach militarnych, na przebiegu walk. Jeśli chodzi o ocenę powstania, zastosowali obydwaj bardzo sprytny wybieg. Mianowicie obydwaj wstrzymali się od jakichkolwiek ocen powstania, ale zacytowali źródła niemieckie, ówczesne źródła niemieckie, które z wielką atencją mówiły o rozmiarze walk w stolicy, o ich charakterze, które w literaturze niemieckiej, w źródłach niemieckich z tego okresu, te walki w Warszawie były porównywalne z walkami w Stalingradzie. A więc były to walki, którym przyznawano bardzo duże znaczenie, duże natężenie, i w których to ocenach o powstańcach mówiono bardzo pozytywnie.